poranny gość Radia Doksa.
Gościem Radia Doksa jest dzisiaj Michał Siego, polski kurator oświaty. Dzień dobry, panie kuratorze.
Dzień dobry.
Panie kuratorze, w całym kraju trwają przygotowania do wejścia w życie założeń reformy oświaty. Opolszczyzna także się przygotowuje, szczególnie dla samorządów jest to gorący czas, ponieważ to właśnie gminy przygotowują nową sieć szkół. No i pytanie, czy konsultują z wami sieć, bo to kuratorium ma decydujące zdanie, jeżeli chodzi o nową organizację. Na jakim etapie są te konsultacje?
Konsultacje są na rozmaitym etapie, w zależności od samorządu. Niektóre samorządy, powiedzmy, już zakończyły, nawet podjęły uchwałę. Wczoraj, zdaje się, Nysa podjęła już uchwałę w sprawie projektu sieci. Z tego, co się dowiedziałem, przy jednym głosie wstrzymującym, także tam bez problemu. Natomiast niektóre jeszcze są takie trochę rozdarte, bo przyjeżdżają z jakąś propozycją, okazuje się, że ona może nie do końca jest taka właściwa, więc odjeżdżają, przyjeżdżają za jakiś czas z kolejną i także z niektórymi samorządami spotykamy się kilka razy. W niektórych wypadkach wystarczy jedno spotkanie. Czasami.
A są takie wypadki bez konsultacji? To znaczy, że są takie gminy, które się zupełnie nie konsultują?
No, do końca tygodnia ubiegłego było takie gmin 22, ale to my skontaktowaliśmy się z nimi i z większością z tych gmin się umówiliśmy. W jednym chyba tylko przypadku taką otrzymaliśmy odpowiedź, że nie ma takiej, nie widzą takiej potrzeby.
Właśnie, bo jeżeli gminy się nie będą konsultować i projekt uchwały do was prześlą albo gotową uchwałę i będziecie mieć zastrzeżenia co do tej organizacji, to co wtedy?
No tak, no albo będzie opinia negatywna, albo będzie warunkowa, czyli z jakimiś uwagami, które należałoby przyjąć. Jeżeli one będą przyjęte, no to wtedy uznaje się, że to jest opinia pozytywna. Jeżeli nie będą przyjęte, przyjmuje się, że jest negatywna.
A te uwagi, które macie do sieci szkół, to z czym są związane?
No na przykład z konstrukcją obwodów, bo były takie pomysły, żeby wyznaczać obwody dla na przykład dla klas 1-6 inne, a dla 7-8 inne, co jest niezgodne, bo obwód wyznaczamy dla szkoły, a nie dla klas. Albo na przykład właśnie wskazywania miejsca realizacji obowiązku szkolnego w innym miejscu, co jest obwarowane w ustawie i no nie zawsze to było zgodne z tymi zapisami.
Czyli rozumiem, że problemy samorządów, które generują założenia reformy oświaty, związane są na przykład z budynkami, tak? Z tą kwestią, co zrobić po budynku gimnazjum, no i później na przykład te problemy, o których pan mówi, jakby automatycznie są generowane.
No tak, bo czasami jest tak, że w budynku obecnej szkoły podstawowej nie zmieści się więcej oddziałów, bo taka jest konstrukcja tego budynku, więc potrzeba jest trochę czasu na dostosowanie tych budynków do tego, żeby pełna ośmioklasowa szkoła tam mogła funkcjonować. A z drugiej strony też jest problem z budynkami tych gimnazjów dużych, prawda? Bo to też potrzeba trochę czasu, żeby one się zapełniły, nawet jeżeli przekształcimy te gimnazja teraz w szkoły podstawowe, prawda?
No, ale z pana obserwacji system jest taki, że w tych dużych budynkach pogimnazjalnych tam teraz będą szkoły podstawowe, czy jaki jest system? Jak robią samorządy?
No, najczęściej gimnazja są włączane do szkół podstawowych, bądź przekształcane w szkoły podstawowe. Jeżeli są włączane w szkoły podstawowe, no to wtedy mamy do czynienia z dwoma budynkami i też dochodzi wtedy często
do... Dwa budynki szkoły podstawowej.
Tak. W bliskiej lokalizacji.
Tak można robić.
Można tak robić. To często też zauważamy, że te warunki się w tej sytuacji poprawiają, bo na przykład odbiegamy od dwuzmianowości, czy od tego, że współczynnik zmianowości jest wyższy niż jeden. I wtedy łatwiej, lepiej można też wykorzystać tą bazę, która jest w tej sytuacji występująca w tych dwóch budynkach, prawda?
Ale panie kuratorze, będą też takie sytuacje, bo o tym słyszymy, że nie będzie zachowany jednolitej szkoły podstawowej, to znaczy w jednym budynku szkoły nie będzie funkcjonowała szkoła podstawowa od 1 do 8 klasy, ale będą te podziały, czyli na przykład 1-4 i od 4-8 do kolejnego budynku. Pytanie, czy to jest zgodne z założeniem założeniami reformy oświaty. Słyszeliśmy bardzo często od pani minister, która mówiła, że założenie jest takie, że szkoły podstawowe mają być jednolite i to jest klucz całej reformy.
No tak, no jest zapis taki, że dąży się do tego, żeby to była szkoła jednolita i najlepiej w jednym budynku. Mhm. No ale też jest taka świadomość, że na ten moment nie wszędzie tak będzie można zrobić, dlatego jest tutaj dopuszczalne to wyjście, no i też czas, żeby właśnie...
Ale to jest tylko okres przejściowy, w którym samorządy mogą sobie pozwolić na to, żeby była taka dwustopniowa szkoła podstawowa, czy docelowo może to funkcjonować?
No, samorząd powinien dążyć, więc on powinien dążyć do tego, żeby to jednak była szkoła w jednym budynku, no ale no, dopuszczalne też jest, dopuszczalne też jest to, żeby to było na przykład w dwóch budynkach.
Panie kuratorze, czyli tak...
Każdy przypadek jest naprawdę inny i na każdy trzeba patrzeć oddzielnie. No, w samorząd niby pozornie wydaje się, że sytuacja jest podobna, a później jakieś tam niuanse lokalne decydują o tym, czy taki kształt jest lepszy, czy inny.
Czyli tak naprawdę problemy organizacyjne, a z drugiej strony, a co jedno z drugim się wiąże, kwestie finansowe, bo tworząc nowe sieci szkół, samorządy przede wszystkim patrzą przez pryzmat finansów, bo oświata jest dla samorządów niezwykle kosztowna, więc ja myślę, że to jest argument numer jeden przy tworzeniu tej sieci.
Być może dla samorządu tak, ale ja nie mogę kierować się tylko i wyłącznie, czy głównie tym czynnikiem finansowym, bo bardziej istotne z mojego punktu widzenia jest to, co będzie się działo z uczniem, jak on będzie miał funkcjonować w tym nowym systemie. Natomiast bardzo dużo samorządów jednak decyduje się na to, że szkoły te właśnie w terenie wiejskim, nawet małe, będą szkołami ośmioklasowymi. I no też trzeba powiedzieć o tym, że rozpoczyna się debata czy konsultacje na temat nowego sposobu finansowania w oświacie.
Właśnie, bo te szkoły wiejskie, tworzenie szkół wiejskich ośmioklasowych często bywa bardzo kosztowne dla samorządów. Nie wszystkie samorządy na to się decydują właśnie z powodów finansowych. Zanim do tych finansów, to ja chciałam jeszcze o jedną rzecz zapytać, bo słyszymy także o protestach rodziców. Czy do kuratorium rzeczywiście docierają te informacje od rodziców, że nie wszędzie sieci im się podobają i niektóre są rzeczywiście oprotestowane?
Nie jest dużo tych takich spraw. Czasem zdarza się, że przy zmianie
ale
obwodów...
Ale w skali województwa to jest ile takich sygnałów? 2, 5, 10, więcej?
Kilka. Myślę, że kilka.
No bo my
bo
na
jest
przykład
trochę, jest...
słyszeliśmy sprawę w Kędzierzynie-Koźlu, była gmina Łubniany, była gmina Domaszowice. No nie wiem, wymieniam te, które również do was docierają, czy jest więcej takich sygnałów?
Tak, no to mówię, to jest mniej więcej kilka, może z 10 takich.
No i jak kurator
są jeszcze 10... też jakieś takie protesty, czy tarcia od czasami od grupy radnych, czy od...
No i co w takiej sytuacji kuratorium będzie robić? To znaczy, będziecie stawać po stronie samorządu, czy po stronie rodziców?
My zawsze staramy się w takiej sytuacji uczestniczyć w tym razem z Urzędem Wojewódzkim nazwijmy to w tym sporze i złagodzić te wszystkie jakieś konflikty, występować w roli takiego mediatora. Musimy wtedy też dokładnie poznać tą sytuację, więc staramy się wtedy na miejscu tam rozmawiać, czy to na jakimś większym spotkaniu, zależy jak.
Czyli w tych konfliktowych gminach rozumiem, że przedstawiciel kuratorium zawsze będzie się pojawiać?
Tak, staramy się tam być. Jeżeli samorząd zresztą, jeżeli chce, żebyśmy uczestniczyli czy w spotkaniach komisji stałych, czy rady, spotkania z radnymi, z dyrektorami, z nauczycielami, czy z rodzicami, to zawsze staramy się tam być i jesteśmy. Natomiast no, mieliśmy też cykl spotkań i z dyrektorami szkół, i z nauczycielami, i z przedstawicielami rodziców. Były oczywiście trudne pytania też padały, ale nie było też jakiegoś takiej niechęci.
Panie kuratorze, to co z tym finansowaniem? Bo rozpoczynają się konsultacje właśnie w sprawie nowego finansowania oświaty. A co kryje się pod tym pojęciem nowego finansowania oświaty?
No, nie chcę tak za dużo wybiegać przed szereg, ale no wiadomo, że ten algorytm naliczania części oświatowej subwencji ogólnej, on już jest przestarzały, bo już ma te swoje lata. I on się koncentruje głównie na tym, że tą podstawą to jest ten standard finansowy na ucznia, prawda? I później wagami przeliczamy, ale to jest cały czas na ucznia. Natomiast wiemy też, że wydatek generuje oddział.
No, utrzymanie budynku, eksploatacja i tak dalej.
Tak. I też będzie taka propozycja, tak sądzę, żeby również było finansowane przekazywaniem na oddział, bo właśnie w szkołach małych oddziały są mało liczne, więc łatwo policzyć, że jeżeli liczymy na ucznia, no to to jest to taki samorząd, który utrzymuje małe szkółki, a mamy takie nawet po 30 osób.
No tak, ostatnie lata pokazywały, że te szkoły są nierentowne i często były likwidowane albo generowały duże dopłaty dla samorządów.
Tak, a chcielibyśmy je utrzymać, dlatego też jedna oczywiście z propozycji, bo jest finansowanie, no to nie tylko szkoły, to jest duży obszar, to jest i szkolnictwo niepubliczne i rozmaite inne zadania, ale to jest jakby taka dosyć zasadnicza sprawa, taki punkt zwrotny, prawda, takie trochę inne myślenie, nie tylko uczeń, oczywiście uczeń też, bo na ucznia niektóre zadania w szkole muszą być liczone, takie jak pedagog, psycholog, logopeda, bo tego się przez oddział jakby nie załatwi, ale finansowanie na oddział to jest poważna zmiana i tak jak powiedziałem, ruszają prekonsultacje. W piątek jest konferencja i warsztaty również z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego w Katowicach i tam jedzie reprezentacja naszego województwa i tam będzie można też zgłaszać różne propozycje, pomysły po to, żeby od 2018 ten nowy model mógł zafunkcjonować.
Czyli rozumiem, że cel jest taki, żeby odciążyć samorządy i żeby gminy dokładały mniej do oświaty.
No tak, no i chodzi głównie właśnie o to, żeby utrzymać te małe szkoły, bo często jest taka sytuacja, że szkoła w małej miejscowości jest jedynym jakimś ośrodkiem, który skupia tą społeczność lokalną, jest jednocześnie ośrodkiem kultury, miejscem spotkań i byłoby wielką szkodą, gdyby takie szkoły miały znikać.
I jeszcze do końca marca. Jesteśmy w niepewności, jeżeli chodzi o sieci szkół, bo do końca marca gminy muszą ostateczny kształt całej organizacji oświatowej przedstawić.
Tak.
Michał Siego, polski kurator oświaty, był dzisiaj moim państwa gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Poranny gość Radia Doksa.